jest w Warszawie na Saskiej Kępie zwykły szary dom i to jest przy ulicy Aldony, tam jest ambasada Iranu. Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu, jest przy telefonie. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Tak zaczyna się
rozmowa. Dzień dobry panie redaktorze, czy mnie słychać?
Och, jak się cieszę, że usłyszałem głos pana marszałka.
Jak z zaświatów. Chciałem powiedzieć, że łączę się z zupełnie innej części aglomeracji warszawskiej niż położona z ambasadą Iranu.
Saska Kępa jest bardzo miła, szczególnie wiosną. Cytat i słowa Agnieszki Osieckiej, zwykły szary dom, ale to pytanie o tym, o tej wojnie, o Iran, która właściwie dotarła do Rzeczpospolitej w momencie, kiedy pan Grzegorz Braun, lider Konfederacji Korony Polskiej, wszedł do budynku ambasady i wpisał się do księgi kondolencyjnej, tym samym wyrażając jakby postawę, która jest inna niż reszty polityków, w tym chyba pana marszałka.
No, ta wojna niestety dotarła do nas dużo wcześniej niż wpis do księgi kondolencyjnej. Dociera do nas przez podwyższone ceny paliw, dociera do nas przez wstrząsające informacje o ataku na infrastrukturę wielu państw Zatoki Perskiej i zablokowanie ruchu Zatoki Perskiej, a także śmierć cywili. Ja myślę, że postawy wobec tej wojny w Polsce są dosyć różne. Mamy polityków, którzy zajęli postawę swego rodzaju kibiców jednej lub drugiej strony i to jest zdecydowana mniejszość. I mamy większość, która zdaje sobie sprawę z tego, że ta wojna nie była niezbędna. Nie było do niej żadnego jasnego pretekstu. I ta wojna jest dużym zagrożeniem i dla pokoju w regionie Bliskiego Wschodu, i dla gospodarki światowej, w szczególności sektora energetycznego, od którego uzależniony jest i transport, i rolnictwo, i produkcja dóbr przemysłowych. Więc tu mamy poważny problem i mam nadzieję, że nastąpi jakieś po prostu wyciszenie, opamiętanie i po prostu ta wojna nie rozleje się po regionie i nie przerodzi się w nic większego.
Czyli nie ma w panu takiej jednoznacznej myśli, że Stany Zjednoczone i Izrael musiały zaatakować Iran, dlatego że Iran był tą beczką z prochem, która mogła wybuchnąć?
No, wierząc deklaracjom polityków stojących na czele Stanów Zjednoczonych, to naloty dokonane w zeszłym roku zniszczyły irański program nuklearny. Więc jeżeli politycy mówili prawdę w zeszłym roku, że w wyniku nalotów program nuklearny został zniszczony, no to nie może być prawdziwy pretekst o niszczeniu programu nuklearnego w tym roku. No, chyba że ktoś wierzy, że po ciężkich bombardowaniach i atakach w zeszłym roku i wcześniejszym regularnym mordowaniu fizyków zajmujących się programem nuklearnym w Iranie, Iran po prostu w parę miesięcy wszystko odtworzył. A szczerze powiedziawszy, wydaje się to mało prawdopodobne. Więc wydaje mi się, że pretekst był to jednak zupełnie inny.
To są ważne pytania, bo to są pytania o bezpieczeństwo Polski, pytania o sojusze. Czy jesteśmy takim wiernym sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, czy budujemy wspólną przestrzeń obronną z Europą, czy też robimy coś innego. Jeśli coś innego, to jaka jest ta trzecia droga?
Nie ma, panie redaktorze, trzeciej drogi, nie ma czegoś innego. Myślę, że trzeba bardziej zważać na fakty niż na wizję, bo wizjami łatwo się żongluje, szczególnie na poziomie publicystyki czy mediów. Natomiast fakty bardzo trudno, nowe fakty jest zbudować w sektorze obronności, bo obronność po prostu jest droga, skomplikowana i wymaga zaangażowania wielkich grup ludzi. O ile sprzęt jest jeszcze łatwo kupić za duże pieniądze, to ludzi, którzy byliby skłonni ryzykować życie obsługując ten sprzęt, jest już dużo trudniej pozyskać. Z tym zdarzają się właściwie wszystkie państwa w tej chwili na świecie. My jesteśmy sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, sojusznikiem nawet chwalonym. Używane wobec nas przez oficjeli są określenia takie jak wzorowy sojusznik. Byłbym ostrożny z tymi pochwałami, ponieważ uważam, że nasze siły zbrojne i poziom naszego przygotowania do obrony jest odległy od wzorowego. To, co cieszy Amerykanów, to nasze wydatki wysokie na zbrojenia, na te niższe w innych państwach europejskich. Natomiast w tej chwili, czy pan użył takie sformułowania, europejska przestrzeń obronna. No oczywiście większość państw europejskich jest również w NATO, czyli w jednym sojuszu, który pozwala synchronizować pewne wysiłki obronne. Natomiast główny problem z tą europejską przestrzenią obronną jest taki, że pomimo, że jesteśmy w jednym sojuszu i powinniśmy te swoje wysiłki obronne synchronizować, to jest to robione w niedostatecznej skali. I niezależnie, czy weźmiemy do analizy Unię Europejską czy NATO i przeanalizujemy sobie instrumenty w ramach jednej czy drugiej organizacji, wnioski będą te same. To znaczy ten poziom współpracy, koordynacji, nakładów i przygotowań jest po prostu niedostateczny. Gdyby Rosjanie nie zdecydowali się atakować Ukrainy w 2022 roku, tylko na przykład zdecydowaliby się w porozumieniu z Białorusią pójść na zachód w kierunku państw europejskich, obawiam się, że mogliby mieć jakieś sukcesy. I to jest coś, co trzeba sobie przemyśleć, dlatego że łatwo jest rozważać potęgę amerykańskich sił zbrojnych. Dużo trudniej jest zaplanować własne zdolności odstraszania i własne przygotowania obronne. O tym się niedużo mówi w mediach, powinno się mówić dużo więcej. I to w konkretach, to znaczy kto ma ile czołgów, kto ma ile samolotów, kto ma ile systemów obrony przeciwpowietrznej, które pracują, a niektóre są w trakcie dostarczania itd. itd.
To dzisiaj ważna dyskusja na ten temat, na temat finansowania u prezydenta Karola Nawrockiego. Safe Zero, tak nazwano ten program. Nawet to nie jest pożyczka, tylko darowizna z Narodowego Banku Polskiego. Jak pan myśli, czy ten program jest sensowny? Czy rząd zaakceptuje ten program, czy też będziemy realizować program Safe przygotowany przez Unię Europejską?
Zacznę od końca. Obawiam się, że rząd będzie realizował program SAFE zaproponowany przez Unię Europejską. Rząd zresztą przypisuje sobie współautorstwo tego programu, twierdząc, że to jest rezultat polskiej prezydencji w Unii Europejskiej. Być może, jeżeli chodzi o koincydencję czasową, w jakimś aspekcie tak, natomiast na pewno to nie jest tak, że Polska to przeforsowała wbrew innym państwom europejskim, czy odegrała taką kluczową rolę. Ja jestem przekonany, obecnie jestem otwarty na kontrargumenty, ale na razie ich nie słyszałem, że jeżeli rząd zacznie te pieniądze wydawać, to będzie to po prostu sprzeczne z polską konstytucją, która nie pozwala rządowi bez ratyfikowania umów międzynarodowych przez prezydenta brać znacznych obciążeń finansowych na państwo bez ustawy i ratyfikacji umowy międzynarodowej. Uważam, że obciążenie w tej skali jak SAFE ma już taki charakter i myśmy Unii Europejskiej żadnym traktatem nie upoważnili do zaciągania w naszym imieniu takiego zadłużenia. To w kwestii SAFE. W kwestii natomiast propozycji prezydenta i szefa NBP, to ja uważam, że póki nie poznamy szczegółów, to trudno jest to w sposób odpowiedzialny komentować. Natomiast jak poznamy te szczegóły, to będzie można. Jestem też przekonany, to jest bardziej prognoza polityczna niż ocena propozycji. Jestem też przekonany, że będziemy mieć z tego jeszcze dłużej trwającą awanturę polityczną, dlatego że rząd już dość sprytnie zareagował, czyli powiedział, jak chcecie nam dać pieniądze, to my je weźmiemy, a unijne i tak weźmiemy. I moim zdaniem w tej sytuacji prezydent i prezes NBP wcale nie będą skłonni dofinansować rządu ogromnym zastrzykiem finansowym z Narodowego Banku Polskiego, który notabene ma konstytucyjny zakaz udzielania pożyczek rządowi, więc rzeczywiście pytanie, co to właściwie miałoby być? Tutaj ciekaw jestem tej odpowiedzi. Jaki właściwie instrument prawny jest wymyślony przez tych autorów tego pomysłu? Natomiast niezależnie od tego, ja nie sądzę, że prezes NBP i prezydent zdecydują się przekazać ogromne środki rządowi zupełnie bezwarunkowo. Więc moim zdaniem, niezależnie od tego, jak ta propozycja zostanie sformułowana, to się skończy na etapie publicznego sporu i publicznych koncepcji. Może rzeczywistość nas zaskoczy.
A polskie wojsko i nie dostanie pieniędzy ani z ETS-u, ani z tego pomysłu, który ma Karol Nawrocki, prezydent Rzeczpospolitej i prezes Narodowego Banku Polskiego. To oczywiście pesymistyczne przewidywanie.
Nie, moim zdaniem rząd Platformy i PSL i Lewicy będzie konsumował te środki unijne.
Czyli złamie konstytucję.
Moim zdaniem tak. Moim zdaniem oni w tym kierunku pójdą i to
Ale
zrobią.
Też mają pomysł na rządzący na zmienienie Trybunału Konstytucyjnego w wirtualnej Polsce. Ukazał się taki artykuł, który mówi o tym, że odpowiednia uchwała zostanie przygotowana, że rządzący chcą, że obecny prezes Trybunału Konstytucyjnego, żeby został uznany za wybranego nielegalnie, na jego miejsce ma być powołany inny prezes. I co pan sądzi o takich roszadach?
No zobaczymy. Ja uważam, że jakiekolwiek jednostronne działanie większości rządzącej, zmieniające do jakiejś siłowej zmiany obecnie funkcjonujących struktur państwowych, no ja będę uważał za niezgodne z konstytucją, tak? Natomiast z pewnością Trybunał Konstytucyjny wymaga uzupełnienia składu co najmniej. Być może wymaga też jakiegoś innego rodzaju modyfikacji, dlatego że widzimy, że po zmianach, które dokonał PiS, Trybunał Konstytucyjny zaczął działać znacznie gorzej, w tym sensie, że znacznie wolniej. Po prostu zakorkował się, przestał orzekać, uległ wewnętrznemu klinczowi. Sędziowie powołani tam przez większość pisowską popadli w wzajemne spory pomiędzy sobą i po prostu przestali ze sobą współpracować. To jest sytuacja niezdrowa. Trybunał Konstytucyjny też stracił legitymację w wyniku zbyt daleko idącego upolitycznienia sposobu jego działania. I to są rzeczy, które nie powinny mieć miejsca. Powinniśmy raczej skupiać się na budowaniu
ale kierunek myślenia
konstytucyjnego.
Kierunek myślenia.
Także tu trzeba porozumienia. My zaproponowaliśmy naszą koncepcję resetu konstytucyjnego, która sprowadza się do uzgodnienia, odnowienia składu Trybunału Konstytucyjnego poprzez poprawki do konstytucji. I w naszej ocenie to jest jedyny legalny sposób, zgodny z prawem, żeby to zrobić.
Z tego, co
no
pamiętam,
inny sposób to oczywiście wybrać uzupełnienie składu.
Z tego, co pamiętam, ta propozycja ma już ładnych kilka lat, ta propozycja resetu konstytucyjnego, i ona jak na razie jest niewysłuchana przedtem ani przez Prawo i Sprawiedliwość, ani przez Koalicję Obywatelską. Siłowe rozwiązania.
Dwie partie najwięcej zyskują na tym sporze.
Siłowe rozwiązania, no właśnie. No to przejdźmy teraz do tej partyjnej polityki. Przemysław Czarnek jest tą lokomotywą i tym kandydatem na premiera Prawa i Sprawiedliwości. Co to zmienia na scenie politycznej? Co to oznacza dla Konfederacji, tej części Konfederacji, w której pan jest?
Jest jedna Konfederacja.
Nie, druga jest Korony Polskiej, tak sobie...
Tak, tak, ale to jest osobna partia Grzegorza Brauna, natomiast Konfederacja, na czele której stoję ja i Sławomir Mentzen, pracuje i rozwija się i utrzymuje poparcie i wzmacnia to swoją pozycję. Nie uważam, że dla nas to oznacza coś szczególnie nowego. Przemysław Czarnek był politykiem aktywnym na scenie politycznej ogólnopolskiej, jest politykiem dobrze znanym, bo był ministrem edukacji, zresztą protestowaliśmy przeciwko różnym jego działaniom, więc w mojej ocenie, i to mówię od samego początku, nie jest to polityk atrakcyjny dla wyborców Konfederacji. Natomiast bez wątpienia jest to też polityk, który operuje taką, jak na PiS, bardziej wyraziście konserwatywną retoryką. Więc jest to wskazanie, jeżeli chodzi o strategię całego PiS-u i strategię Jarosława Kaczyńskiego, że bardziej interesuje go konkurencja o wyborcę wyraziście prawicowego, którego PiS zaczął tracić trochę na rzecz Grzegorza Brauna, być może w pewnym stopniu też na rzecz Konfederacji, niż że interesuje lidera PiS-u konkurencja o polityczne społeczne centrum, o wyborców rozczarowanych PSL-em, Polską 2050, tak zwaną trzecią drogą, czy nawet samą Koalicją Obywatelską, czy Lewicą. Komuś się może to wydawać ekstrawaganckie, że wymienią te partie, natomiast każdy specjalista od sondaży i od badań opinii publicznej przyzna, że w każdych wyborach są nieduże, ale jednak znaczące strumienie wyborców, które przepływają pomiędzy partiami. To jest kontrintuicyjne, bo jak ktoś nie zagłębia się w badania opinii publicznej, to sądzi, że w zasadzie wyborcy prawicowi zawsze wybierają prawicę, lewicowi lewicę i tak dalej. No rzeczywistość społeczna jest dużo bardziej złożona. Jest wielu wyborców, którzy nie są ani prawicowi, ani lewicowi, tylko po prostu kierują się bieżącym odczytaniem sytuacji i swoją sympatią. Są też bardzo duże przepływy wyborców pomiędzy grupą nie idącą na wybory, a głosującą. I to jest, powiedziałbym, ta duża pół społeczeństwa, która nie idzie na wybory, jest często taką właśnie niezbadaną rzetelnie częścią naszego społeczeństwa. Więc podsumowując, Jarosław Kaczyński, wskazując Przemysława Czarnka, zdecydował, że że chce formatować PiS jako partię wyraziście prawicową, to spowoduje zaostrzenie rywalizacji z partiami prawicowymi, takimi jak nasza, takimi jak Grzegorza Brauna. My się nie czujemy zagrożeni, dlatego że jesteśmy pewni wartości swojej oferty. Uważamy też, że Przemysław Czarnek tkwił na poziomie rządowym w PiS-ie wystarczająco długo, żeby nie dało się go przedstawić jako, że tak powiem, nowe pokolenie. Rocznikowo też nie jest nowym pokoleniem, jest przedstawicielem z naszej perspektywy pokolenia takiego średnio starszego. To nie jest jego wada, to jest po prostu stwierdzenie faktów, tak? To nie atak, to stwierdzenie faktów. My robimy swoje, niech PiS robi swoje, życzę PiS-owi, żeby oczyścił się z różnych kadrowych błędów czy osób, które gdzieś w trakcie rządzenia PiS-u się skompromitowały, żeby wyciągnął błędy ze swojego rządzenia, tam gdzie nie realizowali tego, co zapowiadali wyborcom. I moim zdaniem to jest ich zadanie w tej chwili.
No dobrze, czyli nie boi się pan wyprawy Prawa i Sprawiedliwości w prawą stronę po to, żeby przekonać elektorat, czy to Konfederacji, czy Konfederacji Korony Polskiej do tego, że to PiS jest tym głównym gwarantem tego, że w przyszłości nie będzie koalicja z Donaldem Tuskiem rządziła Polską.
Panie redaktorze, ja myślę, że oni powinni wpierw zacząć od przekonania samych siebie, bo jak patrzę na głosowania w Sejmie, to często jak mamy głosowania o bardziej wyrazistym ideowym charakterze, to w PiS-ie jest podział. Albo pojedyncze osoby głosują z nami, a większość głosuje z Platformą. Na przykład tak było w Parlamencie Europejskim przy głosowaniu, żeby zadłużyć Polskę i całą Unię Europejską i przekazywać pieniądze na rzecz Ukrainy. Tak było z niektórymi innymi głosowaniami związanymi na przykład z kontynuacją przywilejów dla Ukraińców w Polsce. Moim zdaniem PiS musi dojść do ładu wewnętrznie. Czy chce być partią konserwatywną, suwerennościową, prawicową? Musi się określić też wobec gospodarki. Czy chce być partią bardziej etatystyczno-socjalistyczną, czy gospodarczo-prorynkową? Jeżeli PiS sobie te rzeczy wyklaruje, myślę, że to jest takie trochę mission impossible, żeby Przemysław Czarnek przesunął cały PiS w prawą stronę, bo oczywiście cała ta grupa tych polityków centrowych, niektórzy z nich nawet deklarowali przecież, że są za aborcją, kontestowali wyrok Trybunału Konstytucyjnego, przywracający prawo do ochrony życia nienarodzonego, zrobili bardzo wiele, żeby rozmyć orzecznictwo TK czy prawo na poziomie prokuratury. Przecież nic się nie działo przez 8 lat rządów PiS-u, jeżeli chodzi o zabezpieczenie efektywne prawa do życia, o ściganie tych, którzy łamali i obchodzili prawo. Więc moim zdaniem tam jest bardzo dużo do zrobienia wewnętrznie i misją polityków konserwatywnych w PiS-ie jest to, żeby tą partię przestawić na rzeczywiście prawicowe tory, a później się mogą zajmować otoczeniem zewnętrznym.
No dobrze, ale tak czy owak, jeśli dojdzie w ogóle do wyborów w 2027 roku, no to być może do stołu będzie musiała usiąść Konfederacja razem z Prawem i Sprawiedliwością, żeby stworzyć nowy rząd. W ogóle to jest dla pana wyobrażalne? Czy to jest coś, co może się zdarzyć?
No oczywiście, to jest normalna rzecz w polityce, że partie, które wygrywają wybory, mogą ze sobą prowadzić negocjacje, rozmowy koalicyjne. Ale dlaczego nie? Myślę, że wszyscy publicyści, dziennikarze sobie to wyobrażali przed wyborami w 2023 roku, więc dlaczego 3 lata później ja miałbym sobie tego nie wyobrażać?
No tak, bo wyobraźnia pana marszałka jest duża, a wyobraźnia marszałka Czarzastego. Co się zmieniło w prezydium Sejmu od momentu, kiedy to marszałek Czarzasty zaczął nim rządzić?
Chyba najuczciwsza odpowiedź jest taka, że prawie nic.
O.
No jakby nie wszystkie prace trwają trochę szybciej, bo w odróżnieniu od marszałka Hołowni, marszałek Czarzasty nie lubi zbyt dużo czytać różnego rodzaju, po prostu odczytywać na głos trochę bez sensu różnych przygotowanych dokumentów, więc marszałek Czarzasty, jeżeli chodzi o jego styl pracy, bardziej oczekuje, że wszyscy będą przychodzić przygotowani na spotkania i że będziemy dyskutować wyłącznie o punktach spornych, zamiast urządzać sobie trwające wiele minut rytualne odczytywanie dokumentów, które i tak mieliśmy rozesłane. Także można powiedzieć, że marszałek Czarzasty jest szybszy w decyzjach, natomiast na razie jakby sposób organizacji Sejmu nie różni się za bardzo od tego, co mieliśmy wcześniej.
To na zakończenie pytanie o to spotkanie u prezydenta. Nie wyobraża sam pan sobie, czy myśli pan, że to może się zdarzyć, że politycy dojdą do porozumienia, że przyjmą program, który przygotował prezydent i szef Narodowego Banku Polskiego i będziemy mieli safe zero?
Oceniamy szansę, że w wyniku spotkania dojdzie do jakiegoś porozumienia za bardzo mało prawdopodobną. Jestem pewien, że obie strony, to wynika z logiki działania całego systemu politycznego, całej sceny politycznej. Donald Tusk nie jest człowiekiem dialogu z prezydentem, z szefem NBP, przecież jeszcze będąc w opozycji deklarował, że będzie w ogóle siłowo usuwał, wyprowadzał prezesa NBP. Dali sobie z tym spokój, powstrzymali się wyłącznie dlatego, że obawiają się, zostali postraszeni przez międzynarodowe rynki finansowe, które nie lubią usuwania prezesów NBP z funkcji, bo to zagraża stabilności całego systemu finansowego, międzynarodowego. I tylko dlatego pan Glapiński, profesor Glapiński jest tolerowany na funkcji prezesa NBP, a nie po prostu NBP nie zostało zajęte jak prokuratura czy telewizja siłowo z pogwałceniem prawa. Więc moim zdaniem Tusk nie jest człowiekiem dialogu. Te propozycje, niezależnie jak zostaną sformułowane, będą obwarowane zaporowymi warunkami z obu stron. Moja prognoza jest taka, że do porozumienia nie dojdzie. Będziemy mieć temat, którym będziemy się zajmować następne 2-3 tygodnie, może krócej, a później zajmiemy się innymi sprawami
intuicja,
i to pozostanie na poziomie koncepcyjnym.
A intuicja, co panu podpowiada, czy prezydent zawetuje sejf, czy też nie?
Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Ale to uściślajmy, nie tyle zawetuje sejf, co zawetuje techniczną ustawę, która ma ułatwić gospodarowanie środkami z sejf, które i bez tej ustawy mogą wpłynąć do rządu, jeżeli Unia Europejska zdecyduje się je przekazać. I pewnie się zdecyduje, no bo dlaczego by nie miała, skoro w Unii Europejskiej rządzą politycy, którzy są kolegami premiera Tuska.
Powiedział Krzysztof Bosak, lider Konfederacji, wicemarszałek Sejmu. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze, i życzę wszystkim dobrego dnia. Dziękuję.
Jest 7:52, przenosimy się do Kijowa.